Matka Boża powiedziała, że najwięcej ludzi idzie na potępienie ze względu na grzechy nieczystości przeciwko szóstemu przekazaniu. Fatima nadal jest aktualna i nagle przesiadamy się do innego pociągu, takiego Jana Pawła II, i ten pociąg skręca, prawda? I to już nie jest to przesłanie fatimskie. Ktoś 20 lat jeździ do Medjugorje i się uzależnia tak jak od narkotyków, no to takie odstawienie. A egzorcysta biskup Andrea Gemma stwierdził wprost, że w Medjugorje objawił się demon, a cała sprawa sprowadza się do pieniędzy. Związał się z siostrą zakonną, z którą mają dzieci, mieszka w pobliżu Medjugorje, nadal odprawia mszę i nadal spowiada. Ktoś, kto jeszcze uważa, będzie uważał, że Medjugorje to jest prawdziwa Matka Boża, no to po prostu nie mam słów. Uchwycenie się Matki Bożej jest jedynym ratunkiem dla świata.
Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dokładnie dzisiaj, czyli 13 maja, przypada 109. rocznica pierwszego z 6 objawień maryjnych w Fatimie. I z tej okazji zaprosiłem do nas pana Jacka Schmidta, który oprócz tego, że jest artystą-malarzem, wnikliwie bada niektóre aspekty z życia Kościoła, w tym poświęcił dużo uwagi objawieniom w Fatimie oraz porównaniu ich z tym, co dzieje się w Medjugorje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Panie Jacku, może dla tych, którzy nie do końca się orientują, czy byłby Pan w stanie w skrócie i w uproszczeniu powiedzieć, co Maryja powiedziała Kościołowi i światu 109 lat temu w Fatimie?
Tak, może zacznę od tego, żeby naświetlić sytuację, bo to był zupełnie inny świat i to, co się działo w Portugalii, też ma znaczenie dla historii Europy, no i naszego narodu też. Ponieważ Portugalia w tym czasie była we władaniu rządów jawnie maskich, które deklarowały walkę z Kościołem. W tym czasie, kiedy nastąpiło objawienie w Fatimie, w Portugalii nie było żadnego biskupa, wszyscy zostali wypędzeni. I też ta gmina, do której należała Fatima, była rządzona przez burmistrza, który otwarcie przyznawał się do ateizmu, był członkiem maskerii. Ówczesna prasa, która opisywała też te zdarzenia w Fatimie, też była w zasadzie maskerska i bardzo wyśmiewała te objawienia, tą ciemnogród. No i cóż, trójce pastuszków, przepraszam, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Hiacynta była najmłodsza, miała bodajże 7 lat. Łucja miała lat 11 albo 13. Rok przed Fatimą objawiał się anioł, który jakby przygotowywał. Te dzieci, poza tym, że tam uczyły się pisać, czytać, to zajmowała się wypasem owiec na wzgórza wokół Fatimy i tam spędzały czas na różnych zabawach, ale też modliły się różańcem. 13 maja Matka Boża objawiła się na krzaku jako piękna pani, prosząc o zachowanie tajemnicy, no ale Hiacynta nie wytrzymała i podzieliła się w domu rodzinnym, a właśnie, że im się ukazała ta piękna pani. Dzieci pytały, kim ona jest później, więc powiedziała, że jest Matką Bożą z nieba, prosi, żeby się modliły różańcem codziennie. I zaczęło się takie, no jak to zwykle bywa, zainteresowanie mieszkańców wiosek okolicznych i z miesiąca na miesiąc, bo zawsze zapowiadała, że przyjdzie następnego miesiąca, 13, w to miejsce, żeby dzieci były. Więc najpierw było wezwanie do modlitwy różańcowej. Potem bodajże podczas objawienia w lipcu, 13 lipca, takie ważne objawienie. Matka Boża dozwoliła, aby dzieci miały wizję piekła. No i te małe dzieci doświadczyły tej strasznej wizji, były wstrząśnięte tym piekłem. No i to też było wezwanie najpierw do dzieci, czy są gotowe do pokuty za grzechy świata, czyli za te grzechy właśnie ateizmu, nieczystości, Między innymi Matka Boża powiedziała, że najwięcej ludzi idzie na potępienie ze względu na grzechy nieczystości przeciwko szóstemu przekazaniu, co w kontekście dzisiejszej agendy takiej sodomskiej w Watykanie ma też jest bardzo aktualnym ostrzeżeniem. No i już wtedy w lipcu było duże takie zaniepokojenie tych władz ateistycznych i dlatego doszło w sierpniu do tego, że burmistrz Fatimy po prostu aresztował te dzieci pod tam pretekstem jakby fałszywej pomocy. Trącił je do więzienia na ten dzień i tam były przesłuchiwania, podczas których zostały poddane zastraszaniu, że zostaną wrzucone do gorącego ognia, mają objawić tajemnicę, ponieważ Matka Boża już wtedy pokazywała tym dzieciom pewne tajemnice, które znamy jako tajemnice fatimskie. One w tamtym czasie nie były ujawnione, tylko przeskoczę troszkę, że właściwie dopiero Lucja, już jak była siostrą zakonną, to spisała te tajemnice i przekazała biskupowi miejsca i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też w sierpniu nie było objawienia 13. Znaczy ludzie się zgromadzili na tym miejscu i widzieli obłok i tam poruszający się krzew, tak jakby Matka Boża przyszła, no ale ludzie nie widzieli Matki Bożej, tylko widziały ją dzieci. Dlatego objawienie było 19 sierpnia i Matka Boża na prośbę dzieci zapowiedziała, że objawi, kim jest. Chodziło o niepokalane poczęcie. I na dowód prawdziwości tego objawienia, bo również najbliżsi rodzina, zwłaszcza Łucji, matka Łucji, podważała te objawienia, że dziewczynka sobie to wymyśla. No i te dzieci były cały czas pod taką presją, z jednej strony nawiedzających pielgrzymów, ale z drugiej strony osób, które nie dowierzały, że to są prawdziwe objawienia, uważały, że są, że one zmyślają. Więc zapowiedziała wtedy, że pojawi się cud. No i tutaj od razu katolicka definicja cudu, bo to też z tym mamy dzisiaj, zwłaszcza w nurcie charyzmatycznym, z licznymi przywłaszczeniami tego pojęcia. Jest to zdarzenie materialne, czyli widoczne w postaci uzdrowienia, ale też znaków w przyrodzie czy innych wydarzeń, które nie da się wytłumaczyć w żaden materialny sposób za pomocą dowodów takich naturalnych. To są zdarzenia, które przekraczają naturę, zarówno w wymiarze zdrowia, jak i w wymiarze, no nie wiem, Pan Jezus rozmnożył chleb tam z 5 koszów dla kilku tysięcy, albo chodził po wodzie, albo przemienił wodę w wino, wskrzesił zmartwych, no to są cuda, więc Matka Boża zapowiedziała takie wydarzenie, dzieci nie wiedziały, co to będzie za wydarzenie. I tego dnia 13 października był bardzo pochmurny dzień, lało, było zimno, zgromadziło się około 70 do 100 tysięcy, różnie to liczą ludzi na polach wokół Fatimy. I no i zdarzył się ten cud słońca wirującego, spadającego, był widoczny na kilkanaście kilometrów wokół Fatimy. Ubrania wyschły, ludzie tam się nawracali, również maski. Zresztą są zdjęcia z tego, bo fotografia już była na dobrym etapie, jak ludzie patrzą w niebo zdumieni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast objawienie fatimskie nie skończyło się wraz z tymi przesłaniami, bo na przykład tam Matka Boża wyzywała Portugalczyków do nawrócenia, obiecując, że wojna nie dotknie Portugalii, jeżeli wiara będzie zachowana. I no i Portugalczycy gremialnie powrócili do wiary. Te zakusy rządu mańskiego w zasadzie obróciły się w niwecz. Przypomnę, że to był czas, kiedy w niedługim czasie, na przykład w Meksyku też doszło do powstania Cristeros, też były rządy masońskie i święty Maksymilian Kolbe, który też dokładnie w tym czasie, jak trwało objawienie fatimskie, no to doświadczył ich demonstracji w Watykanie, że przejmą Watykan i wstrząśnięty po modlitwach założył rycerstwo niepokalane. I także to były takie czasy też rodzącej się rewolucji bolszewickiej. Dzieci nie wiedziały nic na temat świata, no ale miały wizję Ojca Świętego, który będzie bardzo męczony i miały wizję też Rosji, że powinna zostać poświęcona niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Wtedy te błędy Rosji się nie rozprzestrzenią. Chodzi o błędy ateizmu, takiego komunistyczno-bolszewickiego, ale też z ducha masońskiego. Generalnie Fatima to przesłanie tych objawień pokazywało zagrożenie dla świata ze strony sił takich demonicznych. I najważniejsze przesłanie to jest wezwanie do pokuty. To jest klucz. Natomiast objawienie Fatimie nie skończyło się w październiku 1917 roku, ponieważ po jego zakończeniu Jacynta i Franciszek wiedziały już, bo o to pytały Matkę Bożą, że wkrótce zostaną zabrane do nieba. Dlatego dzisiaj już czcimy jako świętego Franciszka i świętą Jacyntę. Po cierpieniach tak się stało, zwłaszcza Jacynta chorowała i ostatnie tam wkrótce, 2-3 lata po Fatimie, te dzieci odeszły, natomiast Lucja zgodnie z wolą Matki Bożej pozostała i miała być, ja to tak nazwę, taką jakby strażniczką tego objawienia fatimskiego. Łącznie z tym, że poszła do zakonu i w tym zakonie najpierw jedne, potem drugie, miała kontynuację tych objawień, zwłaszcza ważne jest takie objawienie w Tuj, gdzie miała taki obraz Chrystusa ukrzyżowanego, tam kapiąca krew i Matka Boża pod krzyżem. I tam było wezwanie do poświęcenia Rosji, niepokalanemu sercu. I żeby to uczynił papież w łączności ze wszystkimi biskupami całego świata. I w tym czasie też, to są lata 30, 40 już, Lucja spisała to, co mogła spisać, spisała te objawienia. Znane jako trzecia tajemnica fatimska, ponieważ pierwsze dwie zostały opublikowane, ale ta trzecia część, jakby dokończenie, została przekazana przez biskupa Leiry z Portugalii Ojcu Świętemu. I tutaj jest cała historia taka, jak to się stało, że papieże nie opublikowali tej trzeciej tajemnicy fatimskiej, a właściwie nawet zaczęły się od lat 60. manipulacje. Ja mam tutaj takie książki, które chciałbym polecić. Księdza Jana de Marsi, Fatima, historia prawdziwa, pełna relacja objawień fatimskich. Krótka książeczka, ale właśnie pokazująca istotne zagadnienia. Druga książka, którą bardzo też bym polecał, księdza Mikołaja Grunera, Fatima, jak zachować dogmat wiary i ocalić swoją duszę w czasach apostazji, życie lub śmierć, wydawnictwo Antyk Marcina Dybowskiego. I wreszcie Christophera Ferrary, znanego pisarza katolickiego, fałszerze tajemnic fatimskich, czyli o prawdziwych i fałszywych czcicielach Fatimy. Też bardzo istotna książka. Dlaczego Fatima została, zaczęto fałszować Fatimę? No, praktycznie ze względu na tą trzecią tajemnicę fatimską, nieujawnioną. Może powiem o tym, że w czasie II wojny światowej to też Matka Boża w Fatimie zapowiedziała tę kolejną wojnę, że ta pierwsza się skończy, ale za chwilę, jak ludzie się nie nawrócą, nie będą pokutować, to przyjdzie straszniejsza druga wojna światowa. Czyli sprawdzanie się takich proroctw jest dowodem na prawdziwość tego objawienia. W czasie II wojny światowej powstał, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, taki ruch fatimski pod nazwą Błękitnej Armii. To był ruch taki ewangelizacyjny, skierowany na głoszenie orędzi, na wezwanie do pokuty, ale też na nawracanie protestantów. I co roku kilkadziesiąt tysięcy protestantów dzięki temu ruchowi powracało do kościoła katolickiego. Po wojnie ta błękitna armia liczyła około 100 tysięcy członków w samych Stanach Zjednoczonych. Było bardzo dużo powołań kapłańskich i to był taki ruch bardzo katolicki. I wobec Piusa XII było takie oczekiwanie, że on ogłosi tą część tajemnicy fatimskiej, tak jak zapowiedziała siostra Lucja w latach 40. do roku 1960. Nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego ten rok, tylko że jak przyjdzie ten rok, no to zrozumiecie, katolicy, dlaczego tak się dzieje. No niestety Pius XII zmarł w 1958 roku, a papież Jan XXIII, z tego co wiadomo, zapoznał się z trzecią tajemnicą fatimską i stwierdził, że to nie dotyczy jego pontyfikatu i on się nie będzie tym zajmował. Zostawił to swojemu następcy. Natomiast kilka osób z jego otoczenia też czytało tą tajemnicę, ale pod rygorem przysięgi nie mogli tego ujawniać. No i tak się stało, że ta tajemnica nie została w roku 1960 ogłoszona. Zamiast tego Jan XXIII ogłosił zwołanie Soboru Watykańskiego II. Czyli logicznie wskazując, należy jakby powiedzieć o tym, że przynajmniej mieć takie założenie, że ta trzecia tajemnica fatimska mogła dotyczyć apostazji, która się będzie dokonywać poczynając od samej góry, od samych szczytów Watykanu. I być może miała być takim ostrzeżeniem wobec tego wszystkiego, co się stało poczynając od Soboru Watykańskiego II, a co określamy jako tak zwany duch Soboru. Duch Soboru często jest wbrew intencjom ojców Soboru, na przykład w dziedzinie liturgii, tak zwanej Novus Ordo Missae. Więc to wszystko jakby się uaktualnia, przesłanie fatimskie, i ono idzie jakby takimi dwoma torami. Ja mam tutaj też dla ilustracji, mam kilkanaście książek na temat Fatimy, ale też taką książeczkę Orędzie Fatimskie wydane przez Parolutinu. I tutaj mamy, jest przedstawiony tekst pierwszej, drugiej i trzeciej tajemnicy fatimskiej, listy Ojca Świętego Jana Pawła II do Łucji, listy Łucji, komentarz teologiczny do trzeciej tajemnicy kardynała Ratzingera. I to jest rzeczywistość, w moim przekonaniu, niewiarygodna. To ogłoszenie tej trzeciej tajemnicy, ponieważ właściwie jest takie przesłanie, że to objawienie fatimskie to już ma charakter historyczny, ono się już zakończyło. Właściwie aktualne jest wezwanie do modlitwy różańcowej, do pokutowania, do życia etycznego i tyle. Natomiast Fatima nadal jest aktualna i aby się o tym przekonać, to poza tymi książkami, o których tutaj mówiłem, jest moim zdaniem najważniejsza książka, taka trzyczęściowa, dotycząca Fatimy, dla mnie bardzo istotna, księdza Karola Sztalina. Pokażę tylko pierwszą część. Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych. Mistyka objawień części Matki Bożej w Fatimie. Dlaczego to jest istotna książka? No właśnie ten tytuł już na to wskazuje. Matka Boża Fatimie jest gwiazdą przewodnią w tych czasach ostatecznych. Coś jest bardzo zbliżone do tego, o czym pisze święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w książce o naśladowaniu Najświętszej Marii Panny, a mianowicie o tym, że w czasie pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa rola i obecność Matki Bożej była taka dyskretna, jakby w ukryciu. I przez te 2000 lat wierzący najpierw odkryli, że to jest Teotokos, czyli Matka Boża, potem następowało kolejne przekonanie o tym, jaka jest rola Matki Bożej. Ostatnie dogmaty ogłoszone w Kościele katolickim, to jest połowa XIX wieku, o w Niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny przed Soborem Watykańskim I, potwierdzone w Lourdes u świętej Bernadety i następnie w Fatimie i dogmat o niepokalanym poczęciu rok bodajże 1050 za Piusa XII. Ta błękitna armia i całe to środowisko katolickie, takie tradycyjne jeszcze, nie moderniści, którzy szykowali się na rewolucję, bardzo oczekiwali od soboru, że zostanie ogłoszony dogmat o Matce Bożej jako pośrednictwie wszelkich łask. Czyli, że przez nią otrzymujemy wszelkie łaski uświęcające, wszelkie prowadzące nas do zbawienia. I ten dogmat, przepraszam, to przygotowanie do ogłoszenia tego dogmatu w postaci tak zwanych schematów, jako jeden z pierwszych został unieważniony zaraz na początku Soboru Watykańskiego II, jak się dowiadujemy, w imię tak zwanego ekumenizmu, bo to była przeszkoda, no bo skoro Matka Boża jest pośredniczką wszelkich łask, to znaczy, że poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia, bo prawosławni nie uznają Matki Bożej jako właśnie tak, jak my na nią patrzymy. I tak dalej, i tak dalej. Także tak w największym skrócie to, co mi przychodzi na myśl, to dotyczy... No i teraz jeszcze jest ten moment dla Polaków, dla losów Jana Pawła II bardzo ważny, mianowicie zamach na Jana Pawła II 13 maja bodajże 1981 roku, gdzie no, Jan Paweł II do tej pory się nie interesował w zasadzie Fatimą, potem się zainteresował, chyba się zapoznawał z trzecią tajemnicą papieską, ale nie mamy tutaj wiarygodnych źródeł. I nastąpiło coś w rodzaju jakby utożsamienia Jana Pawła II, jego misji papieskiej, jego działalności ewangelizacyjnej z Matką Bożą Fatimską. Natomiast no to jest, i to jest wpisane w tą narrację właśnie o tym, że to ten papież, który widziały dzieci Fatimy, które miały być prześladowane, no to dotyczy to Jana Pawła II. Ale tam są bardzo istotne różnice, które raczej podważają tą wersję. Także no, tak bym to określił. Natomiast pana, zdaje się, interesuje też, jak to było, jeżeli chodzi o mnie, o moje...
Chyba bym teraz zapytał, co w pana opinii Kościół, nie tylko jako hierarchia, Watykan, tylko też poszczególni wierni, zrobili po tych 109 latach z tymi objawieniami. Jeżeli tam rozpoczyna się niemalże od wizji piekła pokazanej małym dzieciom, to jak w pana opinii dzisiaj zarówno z Watykanu, jak i z ambon w parafiach, jakie jest przesłanie odnośnie pokuty? Czy mówi się o piekle? Bo osobiście co rusz słyszę, żeby nie straszyć ludzi piekłem i że to nie jest dobry sposób nawracania, mówienie w ogóle o tej rzeczywistości. Oraz, tak jak pan już wspomniał, co dzisiaj mówi się o grzechach nieczystości?
No tak, no więc...
Mój drogi widzu, dzisiaj chcielibyśmy polecić ci ukazujący w sposób wierny i klasyczny, wolne od wpływów modernistycznych nauczanie katolickie Katechizm Religii Katolickiej, który został zatwierdzony przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. To tradycyjny katechizm, na którym wychowały się poprzednie pokolenia i dzięki któremu wielu wiernych umacniało swoją wiarę i życie duchowe. Katechizm został dodatkowo wzbogacony o tradycyjną ministranturę. Przykład jednego z artykułów katechizmu. Artykuł 689. Gdy kapłan przystępuje już do rozdawania komunii świętej wiernym, trzeba, klęcząc, głowę podnieść, język położyć na dolnej wardze i usta znacznie otworzyć. Po złożeniu komunii świętej na języku natychmiast usta zamknąć, głęboko się skłonić i, dźwignąwszy się, uklęknąć na wolnym miejscu. Połknąć hostię świętą, a jeżeli przylgnęłaby do podniebienia, to oddzielić ją językiem, a nie palcem, aby nie uchybić czci należnej ciału pańskiemu. Link do tej bardzo pożytecznej książeczki znajdziesz, mój drogi widzu, na górze opisu tego odcinka. Z kodem sprawki od dziś przez cały tydzień otrzymasz na nią 15% rabatu. W księgarni internetowej wydawnictwa Pod chorągwią Matki Bożej Łysieckiej można również nabyć książki pana Jacka Schmidta Kościół Ducha i Szok Charyzmatyczny, które nasza redakcja bardzo gorąco poleca.
Jest pewna taka dynamika ukrywania Fatimy, ukrywania tego przesłania ze względu właśnie na te wezwania Matki Bożej i do czystości, do pokuty za grzechy swoje i grzechy świata, do poświęcenia Rosji, to też jest kluczowe. No, nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca też to jest bardzo istotne, ponieważ to nabożeństwo ma charakter wynagradzający za grzechy bluźnierstwa, świętokradztwa wobec niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny. I jakby pan pytał coś, jak Kościół zareagował. No Kościół zareagował jakby tak dwutorowo. Wiara ludu jest taka, że ludzie szczerze wierzący przejmują się Fatimą. Tak się stało w moim przypadku, gdyż w połowie lat 90. Znaczy ja byłem wtedy liderem charyzmatycznym. No i byłem mało maryjny, ale miałem to przekonanie, że Matka Boża jest ważną rzeczą w Kościele. Jest takim obok Ducha Świętego są jakby takie dwa skrzydła. Z jednej strony jest Duch Święty w Kościele ożywiający, a z drugiej strony jest Matka Boża, która zawsze prowadzi do Chrystusa jako ta pośredniczka wszelkich łask. Jako lider charyzmatyczny miałem takie przekonanie. No i zetknąłem się z taką książeczką z lat 40., taką dla ludu właśnie, opisującą te objawienia, te wizje. I przejąłem się tym i zacząłem się wtedy modlić rodzeńcem. Jestem głęboko przekonany, że z takiego skrajnego modernisty, promującego te różne herezje zielonoświątkowe czy ponadwyznaniowe, dzięki Matce Bożej nawróciłem się do takiej integracji katolickiej. I myślę, że to jest rzecz, która jest w tym nurcie właśnie, gdzie taki no, ksiądz Karol Sztelin, on kilka książek na temat Fatimy napisał, który jest prawdziwie katolickim i prowadzi do dobrych owoców, po prostu. Ja mam głębokie przekonanie, że Matka Boża Fatimska w tamtym czasie, takiego tego dygla charyzmatycznego, po prostu mnie tak wzięła, wie pan, za tą moją czuprynę modernistyczną i tak mnie przełożyła tak przekierowała, żebym zaczął myśleć po katolicku i zaczął się orientować według znaku Fatimy. I to jest, myślę, bardzo, bardzo istotne. Natomiast z drugiej strony hierarchia Kościoła zrobiła wszystko, aby ukryć tajemnicę fatimską. To nie ma czasu, żeby to wszystko opisywać, dlaczego poszczególni papieże, poczynając od Piusa XI po Fatimie, no bo wtedy Pius XI jeszcze nie miał świadomości tego, czym jest Fatima, bo jakby to było, to były lata i to siostra Łucja tak do lat 60. XX wieku była taką strażniczką, która pisała do biskupa, do jednego, drugiego, do Rzymu, spisywała te tajemnice, modliła się, miała kolejne wizje objawienia Matki Bożej, ale była w ukryciu, była w zakonie. Ale to się jednak przybijało do świadomości ludu portugalskiego głównie, ale też szerzej w Kościele katolickim. Natomiast no to jest swego rodzaju zagadka, na przykład dlaczego Pius XII nie posłuchał Matki Bożej Fatimie. Tam w jego otoczeniu doradzali mu tacy ludzie, o których właśnie są opisani w tych książkach, którzy twierdzili, że no, ta siostra Łucja to taka prostaczka jest, to ona coś tam wymyśla sobie, prawda. Robiono wszystko, żeby zdeprecjonować ten przekaz fatimski już lata 30., 40., 50., o tym, co się stało za Jana 23, to już mówiłem. Natomiast po Soborze Watykańskim II, no siostra Łucja została w ogóle odcięta od świata, miała zakaz wypowiedzi, nie mogła się skontaktować. Natomiast Paweł VI, jak nastał, pojechał do Fatimy, nie pamiętam kiedy to było, i pozwolono siostrze Lucji uczestniczyć w takim spotkaniu z ludem portugalskim. I to było wstrząsające spotkanie, ponieważ Paweł VI nie porozmawiał z siostrą Lucją. Ona była dosłownie na wyciągnięcie ręki. On ją tylko pobłogosławił. Nie pozwolono jej nic powiedzieć, nic przekazać. I właściwie można powiedzieć, że ten papież, który na początku lat 70. i 72. roku twierdził, że stąd szatana wdarł się do kościoła, że ten papież po prostu zignorował siostrę Lucję. Ona podobno ciężko to przeżyła z płaczem, no, wstrząśnięta, i nie podjął w ogóle. Za Jana Pawła II, no to ten zamach sprawił, że zaczęto utożsamiać Fatimę, przesłanie fatimskie z tym pontyfikatem. No ale to jest jakby taka, wie pan, to tak jakbyśmy jechali takim pociągiem, gdzie maszynistą jest Matka Boża Fatimska, i nagle przesiadamy się do innego pociągu, takiego Jana Pawła II, i ten pociąg skręca, prawda? I to już nie jest to przesłanie fatimskie, takie uaktualniające się, no bo Fatima jest dla czasów współczesnych, dla czasów ostatecznych, kiedy rola Matki Bożej, bo też zapomniałem o tym dodać, będzie wzrastać, i to ona będzie deptać głowę węża, będzie niszczyć wszelką herezję. Stąd właśnie dzisiaj w Watykanie kardynał Fernandez, to jest jeden z licznych przykładów, zadekretował, że tytuł współodkupicielki czy pośredniczki wszelkich władz nie należy do Najświętszej Marii Panny. Nie, to jest fałszywy tytuł, nie należy jej tak nazywać. No i zamiast tego, tej prawdziwej Fatimy, na początku lat, w tym samym roku, w którym był zamach na Jana Pawła II, może to nie jest zbieżność przypadkowa, nastąpiło objawienie Gospy w Medjugorje. To jest taka rzeczywistość, która trwa i która ma po prostu przykryć Fatimę.
Myślę, że za chwilę w takim razie porozmawiamy trochę o Medjugorje. Jednak jeszcze zapytam pana, czy uważa pan, że pomimo tego, że hierarchia, tak jak pan powiedział, wydaje się dzisiaj przykrywać przesłanie z Fatimy, to czy każdy człowiek jako jednostka powinien uważać, że jest ono wciąż dla niego osobiście bardzo aktualne, jeżeli chodzi o nawracanie, pokutę, o czystość i o nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi? Czy pomimo tego, co dzieje się w Watykanie, powinien katolik uważać to za bardzo aktualne na dzień dzisiejszy?
Tak, jeżeli chcemy być wierni Matce Bożej, w Duchu Świętego Ludwika Marii Glinią de Montforta, ale też wierni temu przesłaniu fatimskiemu, jako takiemu prawdziwemu na czasy ostateczne, to wezwanie Matki Bożej do pokutowania, poczynając od własnych grzechów, do różańca codziennego jako ostatniej deski ratunku dla świata, to wezwanie różańcowe pojawia się od Lourdes, Pogieczwald i Akite, też prawdziwe objawienie, ciągle z jakichś przyczyn ta modlitwa jest takim orężem przeciwko podstępnym zakusom zła na wyżynach niebieskich. I wydaje mi się, że różaniec ma tutaj ogromną moc. Ja uważam, że Najświętsza Maria Panna na ten czas takich różnych zagrożeń w Kościele, ale też w świecie, swoich czcicieli otacza takim płaszczem ochronnym. To jest jak matka, jak taka matka, która troszczy się o swoje dzieci, o swoje pisklęta. Dlatego też zło chce sfałszować ten obraz, chce wyprowadzić ludzi na manowce. No i to są też te właśnie zakusy watykańskie. Niestety, więc nie ma innej drogi dzisiaj dla ludzi wierzących, jak tylko przez Maryję, z Maryją i w Najświętszej Marii Pannie, w takim zawierzeniu. Ja tutaj mógłbym składać swoje osobiste świadectwa. Na przykład moja córka, już, która jest pana wieku zresztą, tak myślę, miała bardzo rzadką chorobę immunologiczną, tak wiele razy w zasadzie na granicy życia i śmierci. I cały problem polegał na tym, że lekarze nie mogli postawić diagnozy właściwej. I ona na wszystkie kilkadziesiąt pobytów w szpitalu, wie pan, poszczególne funkcje w organizmie pomiędzy tam trzustką, a wątrobą, a płucami i tak dalej wysiadały i po prostu dużo cierpienia, dużo krzyża takiego. I właściwie pojechaliśmy do Fatimy jeszcze z moim synem Piotrem. Przepraszam, nie do Fatimy, tylko do Gieczwałdu, do Matki Bożej Gieczwałdzkiej, bo to dla mnie jest jakby druga twarz Fatimy, Matka Boża w Gieczwałdzie, to przesłanie. I tam po prostu ofiarowałem swoją córkę Matce Bożej. I wkrótce potem lekarze tam w szpitalu wojskowym kliniki rządowej w Warszawie postawili właściwą diagnozę. I okazuje się, że tam był lęk, który tam taki enzym, który to ratuje i tak dalej. Więc to lekarstwo się przyjęło, córka tak wychodzi. Ale to jest z tego zagrożenia, już nie ma zagrożenia życia, chociaż ciągle ma nadrażliwość na różne przypadłości. Więc to jest jeden z przykładów, ale takich przykładów naprawdę jest dużo w moim życiu. Takiej opieki też Matki Bożej. Nie chciałbym się skupiać na sobie, tylko właśnie czasami na przykład w ostatnim czasie tej mojej aktywności w internecie odzywają się rodzice, którzy mają problem, rodzice są wierzący, nawet są zaangażowani w życie Kościoła, ale ich dzieci tracą wiarę, odchodzą zupełnie, przestają chodzić do Kościoła. Nawet spotkałem się z taką sytuacją, że dzieci stwierdziły, że są ateistami i zabraniają dziadkom dostępu do wnuków. Nie? No to jest. Więc za każdym razem wtedy proszę, aby w takich sytuacjach udać się do Matki Bożej Gieczwałdzkiej, no bo do Fatimy daleko, to już jest wyprawa, z taką pielgrzymką pokutną w tym duchu fatimskim właśnie. No bo jakieś przyczyny takiej sytuacji w rodzinach są, często po stronie też rodziców i tak dalej, nie wnikając w to i po prostu oddać Matce Bożej tam przy cudownym źródełku zwłaszcza te swoje sprawy, poprosić o, pomodlić się o czy to uzdrowienie, czy fizyczne, czy uzdrowienie relacji, bo w tym miejscu dokonują się prawdziwe cuda. No i tak to widzę, natomiast no jeszcze jest ten temat Medjugorje, myślę, bardzo, bardzo istotny. Chyba, że Padma jeszcze chce coś dopytać.
Możemy, że nigdy do tej pory rzeczywiście nie zdałem sobie sprawy, że pierwsze objawienie gospy w Medjugorje to było troszkę ponad miesiąc po zamachu na Jana Pawła II. Natomiast tak, możemy teraz przejść do tych objawień w Medjugorje. Jakby pan porównał to, co gospa mówi tam w Chorwacji, do tego, co mówiła w Fatimie, w Lourdes, czy też w Gieczwałdzie.
Właściwie, wie pan, trudno porównywać to przesłanie, ponieważ przesłanie w Fatimie, no za każdym razem, jak Matka Boża się objawiała, no to mówiła, to była rozmowa z dziećmi, czy one pytały, Matka Boża przekazywała, ale to było krótkie doświadczenie, które trwało kilkanaście minut. No, cud słońca trwał dłużej. Więc to jest typowe dla objawień maryjnych, że ona przychodzi z bardzo konkretnym przesłaniem, wezwaniem, w tym przypadku do pokutowania, do modlitwy różańcowej i tak dalej, do poświęcenia Rosji, co nie zostało spełnione. I skutki tego widzimy w postaci wojen dzisiaj na przykład. Więc to są... Matka Boża robi dokładnie to, co zrobiła w Kanie Galilejskiej, gdzie zainterweniowała i miała krótkie przesłanie do uczniów. czyńcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie, czy wam każe, prawda? I taka jest rola Najświętszej Marii Panny. Natomiast to, co się dzieje u Gospy, to jest 40 tysięcy, czy ponad już teraz, objawień banalizujących, ciągle wzywających do pokoju, do posłuszeństwa tej Gospie. Ja mam dwie książki, które chciałem serdecznie polecić, obie wydawnictwa Antyk Marcina Dybowskiego. Pierwsza to jest ksiądz Jan Wójtowicz, Problem Medjugorje. Ta książka ukazała się w formie takiej ksero w połowie lat 90. To był ten czas, kiedy na przykład ksiądz Piotr Glas po raz pierwszy w 97 roku pojechał do Medjugorje i tam doznał nawrócenia. Już był kilka lat kapłanem i stał się takim księdzem medjugorskim. W tym samym czasie ksiądz Dominik Chmielewski też pojechał jako młodzieniec taki żyjący w świecie do Medjugorje i tam Gospa wezwała go, że on ma być jej kapłanem. No, ludzie mało o tym wiedzą. Ale wracając do książki Jana Wójtowicza, dlaczego ona jest ważna? Ponieważ zaczyna się od podania 20 bodajże dwóch takich zasad rozpoznawania objawień prywatnych w Kościele katolickim wypracowanym przez 2000 lat dla rozeznawania prawdziwości, bo mamy badać duchy i mamy zachowywać tylko to, co jest szlachetne według świętego Pawła, wyrażonego w jednym z listów. Odczytam tylko dwie zasady z tego, bo to są króciutkie. Dla rozpoznania jakości działającego ducha winna taka dusza zwrócić baczną uwagę na cały zasięg myśli sugerowanej przez działającego w niej ducha. Początek, środkowy przebieg, finał. Jeśli wszystkie elementy są dobre, jest to znakiem, że działa duch dobry. Jeśli zaś w owym ciągu zasugerowanej myśli zarysował się choćby odcień zła, znakiem to będzie oczywistym, że działa na nią duch zła, czyli demon. Ostatnia zasada, 22. Kiedy chodzi o udowodnienie, że jakieś objawienie pochodzi od złego ducha, nieraz wystarczy jeden tylko ze wspomnianych znaków, wcześniej wspomnianych, aby usunąć wszelkie wątpliwości. Natomiast gdy chodzi o stwierdzenie prawdziwości objawień, trzeba, żeby wszystkie cechy były dobre. Pewność jest tym większa, im owe cechy występują wyraźnie. Jest to zgodne z zasadą bonum ex integra causa, malum equovis defectu. Coś jest dobre, jeśli pod każdym względem jest dobre, złe zaś, gdy występuje jakikolwiek brak. Na przykład garnek wygląda całkiem dobry, ale ma nie małą dziurkę. Któż go kupi? Otóż ten garnek Medjugorje, on tu potem ksiądz Wójtowicz analizuje przekazy tych widzących, niespójności, kłamstwa, manipulacje. To jest cienka książeczka, ale no wstrząsająca pod tym względem. On pokazuje od razu, jak bardzo niespójne jest to przeświadczenie tych widzących, którzy to przekazują, że widzą Matkę Bożą. Natomiast druga książka, jeszcze ważniejsza, też się ukazała w wydawnictwie Antyk, Michael Davis, Medjugorje. Dlaczego ona jest ważna? Ponieważ jest to na 360 stronach zbiór dokumentów biskupów miejsca, artykułów prasowych, relacji z badań widzących, opisująca akty nieposłuszeństwa, takiego drastycznego, franciszkanów, którzy zawiadują tymi widzącymi. No i po prostu po lekturze tej książki ktoś, kto jeszcze uważa, będzie uważał, że Medjugorje to jest prawdziwa Matka Boża, no to po prostu nie mam słów, bo Michael Davis właściwie tutaj nie opisuje swoich poglądów, on jest takim sprawozdawcą tych wszystkich pan faktów, ponieważ biskupi miejsca kilkakrotnie po badaniach komisji odpowiednich teologicznych czy lekarskich stwierdzali, że w Medjugorje nie ma miejsca nadprzyrodzone objawienie Matki Bożej. Jest to owszem miejsce modlitwy, no ale na przykład taki fakt, ja tu mam cały list biskupa gdzieś w tej książce, no nie ja, tylko gdzie on pisze o tym, że spowiedzi w Medjugorje nie mają jego mandatu, czyli są pod rygorem nieważności, ponieważ no, księża, którzy jadą do jakiegoś miejsca, na przykład na wakacje, muszą dysponować takim dokumentem, który się nazywa celebryt, który powinni okazać proboszczowi czy ordynariuszowi miejsca, że mogą odprawiać tam msze, mogą spowiadać. I biskupi odpowiedzialni za Medjugorje nie wyrażali zgody, bo nie wiem jak jest teraz, ale chyba nadal to funkcjonuje, na to, żeby tam księża bez ich zgody spowiadali. A to jest bardzo częsty argument, że tam tysiące, miliony ludzi się spowiada i przeżywa nawrócenie. Owszem, można przeżyć nawrócenie, jeżeli się zacznie poważnie traktować wiarę, wymagania wiary. Ale chciałbym Państwu powiedzieć o takiej najbardziej dla mnie wstrząsającej rzeczy, którą się dowiedziałem z tej książki, a mianowicie o takiej sytuacji, która miała w Medjugorje w czasie wojny, II wojny światowej w roku 1941 w pobliżu Medjugorje. Mianowicie Chorwaci to byli katolicy, tacy prawicowi i najbardziej ekstremalni tworzyli takie oddziały ustaszów, które współpracowały z Niemcami okupującymi Jugosławię, ale w celu walki z komunistyczną, partyzantką Josifa Broz Tita, późniejszego przywódcy Jugosławii. Partyzanci ci komunistyczni to byli Serbowie. No i doszło do takiej sytuacji, mianowicie zgodnie z doktryną niezależnego państwa chorwackiego, które współpracowało z Niemcami, Serbów należało w 1/3 zabić, w 1/3 wypędzić, a w 1/3 nawrócić na katolicyzm, bo to byli generalnie muzułmanie. Eksterminację Serbów rozpoczęto niemal natychmiast po proklamowaniu tejże republiki w kwietniu 1941 roku. Na mapie rzezi ustaszowskich wyróżnia się zbrodnia popełniona w diecezji mostarsko-duwnińskiej z powodu dnia, w którym została dokonana 6 sierpnia 1941, święto przemienienia pańskiego w pobliżu miejsca, w którym 40 lat później objawiła się gospa. Ustasze żywcem wrócili do dołów kresowego, takiej jaskini, Golubinka, około 600 osób, w tym 233 kobiety, dziewczęta, 237 dzieci ze wsi Prebilowci i Medjugorja i pobliskich miejscowości. Ówczesny ordynariusz Mostaru, biskup Miślicz, pisał w liście 7 listopada do episkopatu. Ludzie ci byli łapani jak dzikie zwierzęta, zabijani lub wrzucani żywcem w otchłań. Kobiety, matki z dziećmi, dorosłe dziewczęta, dzieci płci żeńskiej i męskiej wrzucano do dołów. W samym Lubiniu 700 schizmatyków prawosławnych wrzucono do jednego dołu. Koleją przewieziono 6 pełnych wagonów kobiet, matek i dziewcząt oraz dzieci poniżej 10 roku na stację Surmanci w pobliżu Medjugorje, które po wyjściu z wagonów zabrano w góry i żywcem wrzucono do dołu. Wszyscy zginęli. W roku 1961 władze komunistyczne nakazały zabetonowanie jamy Golubinka i pozostałych dołów śmierci. W roku 1991 po upadku reżimu Tity Serbowie wydobyli z jamy szczątki pomordowanych, pochowali w Prebilowcach. Ale w 1992 w ramach operacji Czerwcowy Świt Chorwaci wysadzili w powietrze kostnicę, w której złożono skrzynię ze szczątkami wydobytych z Golubinki, zbezczyszczyli też miejscowy cmentarz, czyli i tak dalej. Czyli ta sytuacja mordu, ekspiacji za to, dalej trwa, ale najciekawsze jest to, czy jama Golubinka ma związek z Medjugorjem? Wobec tak poważnego sporu o autentyczność objawień należy zbadać historię miejsca, i tutaj podane są cytaty, które upłynęły od rozpoczęcia zbrodni do objawień. Może być kluczem do zrozumienia całości zagadnienia, i to w najistotniejszym, bo duchowym aspekcie. Michael Jones wskazał na związek objawień ze zbrodnią, a egzorcysta biskup Andrea Gemma stwierdził wprost, że w Medjugorje objawił się demon, a cała sprawa sprowadza się do pieniędzy. Rzeź przebilowców również zakończył rabunek mienia, a część serbskich domów zajęli Chorwaci. Medjugorje nie wytrzymuje też krytyki w świetle kryteriów przedstawionych w tak poważnym dziele. I to jest wstrząsające, bo wszystko wskazuje na to, że Gospa to jest demon, który z tych jaskiń, z tych, gdzie brak jest ekspiacji, brak jest egzorcyzmów też, po prostu się wydobywa i tworzy cudowną atmosferę tego miejsca. Tam ludzie reagują tak, jest mnóstwo filmików w internecie, na przykład jest zachód słońca jakiś taki fenomenalny, jak to nad morzem na przykład bywa, i ludzie są zachwyceni, że to jest taki co słońce jak w Fatimie. Albo też na przykład widzący i ci duszpasterze, ci niegodni franciszkanie, którzy się tym zajmują. Jeden z nich na przykład został wydalony z zakonu do jeszcze w latach 80. Związał się z siostrą zakonną, z którą mają dzieci. Mieszka w pobliżu Medjugorje i mimo, że już nie jest formalnie ojcem duchownym, nadal odprawiam mszę i nadal spowiada. Albo też fałszywy biskup tam się pojawił, który 400 dzieciom w Medjugorje udzielił fałszywego sakramentu bierzmowania. Tam się takie rzeczy dzieją. Największa liczba ludzi jeżdżących do Medjugorje są Polacy. W większości chyba polskich parafii duszpasterze organizują wyjazdy do Medjugorje, a jak pod wpływem tych moich wypowiedzi na ten temat, czy innych osób krytycznych wobec tego objawienia, różni ludzie pytają księży, czemu nie zorganizować pielgrzymki do Gieczwałdu, no to często księża w ogóle nie słyszeli o Gieczwałdzie. Więc tak to wygląda.
Panie Jacku, zapytam o taką sprawę. Gdyby pan spróbował najprostszym możliwym językiem powiedzieć słuchaczowi, dlaczego jeżeli ktoś zaświadcza, że był na pielgrzymce do Medjugorje, śpiewali pieśni maryjne w autokarze, była dobra atmosfera, tam na miejscu widzieli przepiękne rzeczy, duch był taki podniosły, dlaczego mimo to uważa pan, że Medjugorje w takim razie jest zagrożeniem dla poszczególnych dusz?
Ponieważ obok tej cudowności, której ludzie tam doświadczają, jest bardzo wiele negatywnych opisów pobytu w Medjugorje. Na przykład ktoś po wizycie w Medjugorje zaczyna mieć poważne problemy psychiczne. Doświadcza stanów depresyjnych, słyszy jakieś głosy demoniczne, coś mu się dzieje, albo pojawiają się problemy w relacjach małżeńskich czy rodzinnych. Tego jest naprawdę dużo. I pod wpływem tych moich wypowiedzi, na przykład teraz mi się przypomniała pani, która no nie mają rozwodu, ale mąż ją opuścił, są w separacji. Czasami mąż ją odwiedza. Dużo nieszczęść w tej rodzinie, też takich chorób przewlekłych, onkologicznych i tak dalej. Poważne sprawy. I ona wyznawczyni gospy, wyznawczyni Medjugorje. Okazało się, że jest konsekwentna. Usunęła ten wszystkie różańce, te błogosławione przez widzących, co samo w sobie jest już świętokradcze, bo nie mają do tego prawa. Różne obrazki, ten obraz główny, zamiast tego powiesiła obraz Matki Bożej Gieczwałskiej, dokładnie taki sam z bazyliki, jak tu w tle mi towarzyszy. No,
ten w tle jest pana autorstwa, tak?
Tak, to jest mojego autorstwa obraz. Kolejna kopia. Więc po prostu życie duchowe, ale też takie porozumienie z mężem się zaczęło. Coś się zaczęło zmieniać w tej rodzinie. To często są procesy, bo jeżeli ktoś 20 lat jeździ do Medjugorje, i się uzależnia tak jak od narkotyków, no to takie odstawienie, no to jest też, pojawiają się te same odczucia, które są przy wychodzeniu z nałogów, bo to jest taki nałóg jeżdżenia do tej gospy. No i tak dalej. Następna rzecz, którą warto sobie uzmysłowić, no to przemysł ten pielgrzymkowy w Medjugorje, czyli hotele, te wszystkie kramy z tymi pamiątkami, cudownościami, to są przestrzenie opanowane przez mafię włoską, przestępców, takich mafiozów. Więc ten przemysł medziugorski też ma taki bardzo negatywny charakter. Po prostu, szanowni państwo, czego się nie dotknąć, to wychodzi z ukrycia ta zjawa gospy. I po prostu, żeby następna rzecz, no to jest relacja Watykanu. Często się mówi, że przecież papież Franciszek uznał Medjugorje, pojawił się dokument na ten temat, napisany przez kardynała Fernandesa. To jest przeciwne, bo ludzie zwykle nie czytali tego dokumentu, a w tym dokumencie jest czarno na białym napisane, że w Medjugorje wprawdzie są błędy, są różne zastrzeżenia, nie wiadomo, czy to naprawdę jest Matka Boża. To jest literalnie napisane, ja to teraz opisuję swoimi słowami, ale ponieważ jest to miejsce pielgrzymki, miejsce wiary, no to można, zezwala się na organizację pielgrzymek, bo do tej pory, do 2025 roku, wszystkie pielgrzymki były niegodne. Były uzurpacją duszpasterzy miejsca, którzy ponoszą za to, którzy na to się zgadzali z jakiejś parafii, bo nie wolno było organizować pielgrzymek do Medjugorje. Więc tutaj mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem, ponieważ w tym świecie takim gnostyczno-charyzmatycznym, który zaczyna dominować w Kościele, uznaje się Medjugorje za duchowe centrum tego Kościoła Ducha, tego nowego świata, za jedno z takich centrów. No i to wskazuje też na fałszywość tego miejsca. Także tak bym to widział.
A w Polsce kogo by pan wskazał jako takiego największego, największych propagatorów Medjugorje?
No to są księża. Ksiądz Sławomir Kostrzewa jest tutaj takim bardzo poważnym promotorem Medjugorje. Ja nie jestem przygotowany do tego, żeby opowiadać o jego poglądach, ale mogę powiedzieć, że zawsze, kiedy go słucham, to mam do czynienia z manipulacjami. Oczywiście wielkim zwolennikiem Medjugorje, takim, który jakby sam twierdzi, że zbudował swoje kapłaństwo, takie nawrócenie, to jest ksiądz Piotr Glas, który teraz przeżywa poważne problemy. Moim zdaniem wynikające z tego, że właśnie był instruowany przez gospę z Medjugorje. A innym księdzem, który też jest bardzo poważnym propagatorem ze względu na to, że stworzył wojowników Maryi, wojowników, którzy jakiś czas temu, we wrześniu zeszłego roku chyba, widziałem ich w Wierzchwałdzie na tej łące takiej, to tam co chwila były te sztandary z Matką Bożą z Medjugorje, więc oni też jest ksiądz taki medjugorski. No te trzy postacie to są takie główne, ale też jest taki duszpasterz, który tworzy takie sanktuarium Matki Bożej z Medjugorje, takie polskie Medjugorje tworzy gdzieś na południu Polski. Teraz nie pamiętam jego nazwiska ani miejsca, ale to nawet może dobrze, żeby nie promować takich rzeczy. No i na przykład w zeszłe wakacje byłem w Nałęczowie u pana Stanisława Krajskiego na zaproszenie. Tam pojechaliśmy do Wąwolnicy, miejsca objawień takich maryjnych z XIII wieku. No i tam na tablicy ogłoszeń oczywiście jest zaproszenie do pielgrzymki w Medjugorje. Więc prawie w każdej parafii to jest. To się rozprzestrzenia jak ten wirus, który mutuje i coraz bardziej atakuje. Przy czym wirus prawdopodobnie jest sztucznie kreowany, a Medjugorje no, to jest prawdziwy wirus, który moim zdaniem przekierowuje ludzi na taki fałszywy kult. Na czym to polega? Na tym, że ludzie tam jadą w celu doświadczenia obecności. Obecności czego? No gospy. Tam ciężko się dorwać do tych widzących, że wpadają w ekstazę. Przy okazji zrobili niezłe biznesy na tym. I tak dalej. I oni chłoną tą atmosferę. Jest tak cudownie, jest tak wspaniale. Jakby nasycają się. I to jest doświadczenie bez prawdy. Bez prawdy takiej na temat Najświętszej Marii Panny i jej roli. Właśnie tego, że jej przekaz Matki Bożej wszędzie, zawsze jest krótki, treściwy, taki konkretny, wskazujący na coś konkretnego, jednego, na przykład na różaniec. Ewangelie, cztery Ewangelie to są cienkie książeczki, to jest przekaz taki prawdziwy, który można kontemplować, można rozwijać, a Medjugorje to jest kilkadziesiąt tysięcy ciągle tych samych przekazów i to bardzo często wzywających do posłuszeństwa gospie. Ona ustanawia swoje święta alternatywne do świąt katolickich, na przykład Królowej Pokoju. Albo też w momencie, kiedy biskupi miejsca, ordynariuszy, którzy mają władzę pasterską, daną od Pana Boga, o czym ludzie nie pamiętają właśnie w takim miejscu jak Medjugorje, no to gospa zapytana o to, kogo mają ludzie słuchać, czy jej, czy biskupów miejsca, stwierdziła, że biskupi się mylą i że mają jej słuchać. Nie? No to są takie, wie pan, cały czas to jest, jak się zaczyna dobadać. Oczywiście jest całe mnóstwo literatury pozytywnej, stosy książek, jest tam ta wspólnota Cenacolo, która pomaga, robi dobre rzeczy, takie dzieła charytatywne wobec osób uzależnionych i tak dalej. Tam dzieje się dużo dobra, natomiast to jest takie dobro, które zawsze się dzieje, kiedy ludzie zaczynają poważnie traktować swoją wiarę, zaczynają się modlić i tak dalej. Czyli to, co określa Watykan, że Medjugorje jest miejscem modlitwy, ale nie jest miejscem objawień. Takie jest stanowisko Watykanu. Cały czas. Dlaczego Watykan nie zajął ostatecznego stanowiska na podstawie orzeczeń biskupów miejsca, to ja tego nie jestem w stanie wytłumaczyć. No ale może chodzi o to, że to ma być w projektowanym kościele ducha to jedno z centralnych miejsc tego objawiania się tego ducha, który na pewno nie jest Duchem Świętym i nie jest Najświętszą Marią Panną. Może na koniec powiem jeszcze, chyba, że pan ma jeszcze jakieś pytania, że gospa objawia się zawsze na obłoku, o czym pisze ksiądz Witowicz w tej książce, a wszystkie objawienia maryjne, wszystkie prawdziwe, jest ich kilkanaście, w świecie bodajże 12, w tym jest Pietrzwałk jest prawdziwy, zawsze pokazują Matkę Bożą z bosymi stopami, bo to jest zgodne z obrazem biblijnym, że ona bosą stopą depcze głowę węża. A tutaj jest obłok i ksiądz Witowicz stawia pytanie, może dlatego, że ten obłok skrywa kopyta. Po prostu.
Mam jeszcze jedno pytanie, już, ale chciałbym jeszcze zakończyć temat Medjugorje. Czy według pana obecnej wiedzy trzeba dokonać wyboru pomiędzy Matką Bożą z Fatimy a gospą z Medjugorje? Czy to jest albo, albo?
Tak, to zdecydowanie jest albo, albo, ponieważ te objawienia się wykluczają. O ile Fatima ma, to jest, ma swoją wagę w tym przesłaniu i powagę dla czasów współczesnych, o tyle Medjugorje nie dość, że jest fałszywe, też jest banalne. To są takie błyskotki, to są takie świecidełka typu zachód słońca, czy tam ktoś coś poczuł cudownego, albo mógł dotknąć się tej szaty. O, jedno ze świadectw, bo ktoś nie tylko się dotknął, ale jakby uderzył dłonią, bo to jest materializacja taka już okultystyczna, i to był metaliczny dźwięk, tak jakby blachy. No to Matka Boża tak i w ten sposób przychodzi do ludzi. Także to jest, w ogóle żyjemy w czasach takiej ostatecznej, nie mam tu na myśli czasów ostatecznych, bo to jest tajemnica Pana Boga, ale takich ostatecznych naszych wyborów, ludzi wierzących, na zasadzie albo, albo. Albo chcemy być katolikami, dążącymi do integracji katolickiej w duchu objawienia fatimskiego i w posłuszeństwie my jako Polacy Matce Bożej Giętwałckiej, albo też jesteśmy nastawieni na różnego typu doświadczenia ekumeniczne, protestanckie, zielonoświątkowe, medżugorskie i wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Nie ma herezji, jest tam, tu jest jedna zjawia, tu coś tam duch mówi w aktach synodalnych do ludzi, którzy w ogóle są w stanie grzechu ciężkiego, no ale uczestniczą w zespołach synodalnych i niby słuchają Ducha Świętego. No po prostu jest coraz więcej zamieszania. Jedynym ratunkiem dla świata, tak jak to Matka Boża powiedziała w Fatimie, jedynym ratunkiem dla świata jest i święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, też to jest ważne, że po prostu uchwycenie się Matki Bożej jest jedynym ratunkiem dla świata. Z różańcem. Ja tu mam różaniec, bo o, po prostu to jest nasza moc, to jest nasza siła i tego należy się trzymać w duchu fatimskim i w duchu objawienia Giętwałckiego.
Na zakończenie jeszcze inny temat chciałbym poruszyć. Czy widział pan może rozmowę pana Janka Pospieszalskiego z księdzem Andrzejem Kobylińskim?
Tak, widziałem, słuchałem.
Przyznam się, że jeszcze całej nie. Zapadł mi tylko w pamięć fragment, na który trafiłem, że ksiądz Andrzej mówi o tym, że ucharyzmatycznienie w Kościele katolickim tak, ale pentekostalizacja nie. Czy byłby pan gotów odnieść się do tego wywiadu, czy też może byłby to materiał raczej na nasze następne spotkanie? Czy tam jest dużo do omawiania?
Mogę się w tak chwili w jednym akapicie odnieść, ale jako zajawka do ewentualnej naszej następnej rozmowy, przy czym ja słuchałem tego wywiadu raz tak pobieżnie przy mojej pracy, sobie puszczam często, a muszę to jeszcze raz przysłuchać pod kątem analizy poszczególnych test, które stawia ksiądz Kobyliński, ponieważ to jest taki obserwator ruchów charyzmatycznych, znany mi odkąd się tym zajmuję, bo on chyba z 15 lat temu zaczął publikować różne materiały i ja to wszystko słucham i znam jego poglądy. I on jest, po pierwsze, on był w odnowie w Duchu Świętym, miał modlitwę o chrzest w duchu. I uważa, że odnowa charyzmatyczna jest darem od Boga dla Kościoła, natomiast błędy te pentekostalne, zielonoświątkowe, nie. Przy czym on stawia tutaj taką tezę, że te błędy zaczęły się od wprowadzenia na agendę katolickich charyzmatyków Toronto Blessing, rok 1994, to miało miejsce w styczniu po raz pierwszy. Problem polega na tym, że doświadczenie Toronto Blessing, ja osobiście jako lider, miałem na pół roku wcześniej w Polsce. I że ci ludzie, którzy sprowadzili to doświadczenie mocy, bo to Toronto Blessing to jest tylko takie ogólne, Ci ludzie, czyli ksiądz Jan Kruczyński i Andrzej Siomek, bardzo ważni dla mnie też autorytety w tamtym czasie, wywodzą się z ruchu Światło-Życie, z którego ja też się wywodzę. I to jest rzeczywistość, o której ksiądz Kobyliński już nie mówi. Więc takich, ja bym to nazwał nawet ukrywaniem faktów bardzo istotnych dla zrozumienia tych fenomenów, jest sporo w tym przekazie księdza Kobylińskiego. On to ciągle powtarza. Na przykład uważa, że to doświadczenie mocy to jest, on to nazywa mesmeryzmem, czyli taką doktryną energii pewnych zwierzęcych z drugiej połowy XIX wieku, tylko że mesmeryzm został uznany w świecie naukowym za fałszywą naukę. A o tym ksiądz już nie mówi. I tak dalej, i tak dalej. Ja mógłbym się rozkręcić, ale to może zostawmy sobie na następną rozmowę.
Dobrze, tak zróbmy. Podsumowując może dzisiejszy odcinek, chyba warto zachęcić w związku z tym, że mamy dziś 109. rocznicę pierwszych objawień w Fatimie, każdego widza do tego, żeby, może tak, jeżeli słyszy, że ktokolwiek mówi, żeby nie straszyć ludzi piekłem, to mieć w pamięci to, że Matka Boża praktycznie od tego zaczyna, że pokazuje małym dzieciom wizję piekła, nawołuje ludzi do nawrócenia i pokuty, do tego, żeby zachęcamy widzów do tego, żeby kiedy słyszy się o jakiejś banalizacji grzechów nieczystości, to raczej pamiętać, że w Fatimie pada zupełnie inna treść, jak również zachęcamy każdego widza do tego, żeby miał nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi oraz nabożeństwo pierwszych pięciu sobót potraktował bardzo poważnie. Czy coś by pan jeszcze do tego dodał, tak do każdego widza z osobna?
Nie, myślę, że to jest kwintesencja tej naszej rozmowy dzisiejszej.
Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Jacek Schmidt, z którym za chwilkę po zakończeniu nagrania będziemy się umawiać na kolejną rozmowę. Dziękuję panie Jacku i z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.
Mój drogi widzu, dzieło Sprawki Okiem Katolika trwa głównie dzięki wsparciu finansowemu widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli chciałbyś dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom gorący Bóg zapłać.